i jestem zmęczony cały czas. Spałem 8 godzin, budzę się zmęczony. Pracowałem 8 godzin, wracam do domu, mam ochotę się położyć. Leżałem i oglądałem seriale, wstaję i jestem obolały, zmęczony, wyczerpany, śpiący, obciążony. Co ze mną i z 1/3 ludzkości jest nie tak? Dziś 6 rad, jak wyjść z tego stanu. Jak rozkapryszony problem pierwszego świata? Masz dom, komputer, oszczędności, telefon, dobrą, lekką, biurową pracę, a narzekasz na to, że jesteś ciągle zmęczony? Jakby baterie były na końcówce wyczerpania i organizm trwał w trybie oszczędnym. Robi to, co musi. Czego nie musi, to najchętniej odkłada na później, no i idzie spać. Ta grawitacja kanapy jest nie do pokonania. Jaka na to rada? No, nieśmiertelna kawa. Czarna krew szatana, najlepiej z 6 łyżeczek bez grama cukru i mleka. Mleko oczywiście jest dla mięczaków. Czarna, smolista, przepalna z nieoczyszczonego, zagrzybiałego ekspresu. No bo kto by czyścił ekspres? To tak samo jak mleko, dla mięczaków. Po wypiciu takiej smoły, godzinkę czy dwie, oczy pogonią ci chaotycznie po monitorze, głowa lekko rozboli, odwiedzisz 2 razy ubikację, by na 3 godzinę mieć ochotę na przynajmniej 15 magicznych minut na kanapie. Brzmi znajomo? Ja ci się przyznam, że mi się zdarzało tuż po takiej kawie zasypiać i budzić się z tytanicznym bólem głowy. Mnie też dotknął syndrom chronicznego zmęczenia, tak zwane TATT, z angielskiego Tired All The Time. To było silniejsze ode mnie. W 2010 roku wracałem z biura, był przyzwoity dzień, lekki obiad po pracy i zaczynało się. Organizm sam targał mną na kanapę. Obiecałem sobie 15 minut przy smartfonie. Przerodziło się to w przedziwną walkę ze snem. Kompletnie traciłem kontrolę i po prostu przysypiałem, a równocześnie nie zgadzałem się na sen i tak głupio potrafiłem walczyć w półśnie ze sobą z 2 godziny. Masakra. Potem wyluzowałem i po prostu zasypiałem. Traciłem całe popołudnia. Innym ratunkiem, który jest bardzo modny i chwytany bardzo często? Napoje energetyczne. Niezdrowe, słodkie, bomby witaminowe, trudne w trawieniu, przysparzające otłuszczenie organów wewnętrznych. A jednak pstryk, puszeczka Monsterka i cholera wie, czy to placebo, czy nie, można trochę podziałać. Ale potem to samo, co po kawie. Gorzej, miałem taki okres w swoim życiu, że jak chwytałem wieczorem do spania za książkę, to po przeczytaniu 1 strony zasypiałem. Po prostu książka wypadała mi z ręki i trzaskała mi o czoło. No dobra, to może spróbuję w dzień. 12 w południe, słonecznie, okno otwarte, świeże powietrze. Siadam z książką, przeczytałem 2 strony... i oczy się zamykają, książka wyjeżdża mi z rąk. Co się cholera dzieje? W 2012 roku przerwałem radykalnie mój syndrom ciągłego zmęczenia dość ostrą dietą i ćwiczeniami na siłowni. Jednak gdy tylko któryś z tych 2 odpuszczałem, syndrom wracał. W którymś momencie człowiek dochodzi do takiej dziwnej akceptacji, że no, jakby mi wyrosła ręka na czole. No już tak będę do końca życia miał, no i trudno. Okazuje się jednak, że można zrozumieć przyczyny syndromu ciągłego zmęczenia oraz z nimi w naukowy sposób powalczyć. Zacznijmy od 4 powodów, dla których z nami się tak dzieje, a potem 6 rad, co z tym zrobić. Pierwszym potencjalnym powodem takiego chronicznego zmęczenia jest tak zwana ludzka hibernacja, stan organizmu, który magazynuje energię, by przetrwać trudne czasy. O co konkretnie chodzi? W naszych komórkach, w mitochondriach, odbywa się przekształcanie pokarmu, cukrów, białek, tłuszczy i tlenu w energię dla mięśni. Jednak komórki źle odżywione albo będące pod ciągłym stresem zaczynają chorować. Organizm natomiast szykuje się na nadejście trudnych czasów i zaczyna produkować dużo mniej energii. Problem polega na tym, że ten pierwotny mechanizm nie był nigdy dostosowany do tak radykalnego tempa życia i codziennego poziomu stresu, jaki dziś dzień doświadczamy. Raczej dotyczyło to sytuacji w stylu zgubiłem się w lesie albo na pustyni, albo wpadłem do pieczary i potrzebuję przetrwać jak najdłużej, by się z tego wszystkiego wygrzebać. Wtedy ta reakcja organizmu ma sens. Obecnie tą pieczarą czy zagubieniem będą targety w korporacji, dysfunkcyjna rodzina, katorga w pracy przy narwanym szalonym kierowniku, psychopacie, szalone małżeństwo z domieszką codziennej agresji lub alkoholizmu. To generuje ciągły stres, to napięcie utrudnia odżywianie komórki organizmu, więc nasz organizm myśli, że skoro takie mam bodźce, no to pora na sen. No i to by się zgadzało. W 2009 roku zamknąłem moją pierwszą działalność, która bardzo mi nie wyszła, również finansowo. Tak więc temat mocno mnie przybijał, tak mocno, że był jak guz w mózgu. Ciągle czułem presję tych nieudanych decyzji. to przerodziło się w stan, w którym organizm po prostu odmawiał posłuszeństwa. Teza o mitochondriach, sprawiających, że organizm przechodzi w stan hibernacji, ukuł dr Robert Nouveau z Uniwersytetu Kalifornijskiego z San Diego. Drugim powodem może być fakt, że nasz mózg mylnie otrzymuje informację, że nie jest głodny, kiedy tak naprawdę potrzebuje wartości odżywczych. Ma to związek z faktem, że jeśli czujemy zmęczenie, to zmienia nam się metabolizm. Konkretnie rośnie nam poziom hormonu leptyny. Ten hormon naturalnie powstaje w tkance tłuszczowej, by dać znać, że organizm nie jest głodny i ma rezerwy energii. Jego nadmiar objawia się w obniżaniu apetytu, a to może ostatecznie prowadzić do chronicznego osłabienia organizmu. A to znowu może prowadzić do wzrostu poziomu leptyny i tak w kółko. Organizm jest wyczerpany i produkuje leptynę, która daje znać mózgowi, że organizm ma zapas energii i nie jest głodny, co prowadzi do dalszego wyczerpania. W moim przypadku na pewno nie była to leptyna. Potrafiłem jeść jak smog i jak zacząłem się odchudzać, to dopiero wtedy poziom energii wzrósł. Ale nie bierzmy mojego anegdotycznego przykładu jako dowód. Obserwacje kliniczne są zgodne. Krótkotrwałe głodówki i spowodowany nimi spadek masy powoduje natychmiastowy przepływ energii. Uwalniają się faktycznie magazynowane pokłady kilokalorii i reguluje się cały metabolizm. Trzeci powód chronicznego zmęczenia to stan zapalny. Osoby chronicznie zmęczone charakteryzuje podwyższona obecność cytokin, substancji, które są obecne w organizmie podczas stanów zapalnych. To nasz mechanizm obronny przeciwko zapaleniom. Z jednej strony zwalcza infekcję, z drugiej dostarcza informację do reszty organizmu: oszczędzajcie energię, bo czeka nas długa walka ze stanem zapalnym. Widać to doskonale przy pierwszych stadiach grypy, gdzie symptomy w samym gardle czy nosie nie są jakoś specjalnie dokuczliwe, ale całe ciało nas boli, jakby pójść pierwszy raz na siłownię po 10 latach. Czwarty powód to po prostu ciągłe niewyspanie. I nie mówię tutaj o ograniczonych godzinach samego snu, te są dość oczywiste do sprawdzenia, gdy śpimy poniżej 7 godzin na noc. Możemy zacząć czuć znaczące zmęczenie. Optymalne to 8 godzin. Jednak jest coś mniej oczywistego w tym. To niewyspany, źle wypoczęty umysł i zmysły, głównie wzroku. Chodzi o to, że mamy znacząco wydłużony czas zasypiania i budzenia się, powodowany takimi czynnikami jak nieregularna godzina kładzenia się spać oraz obecność sztucznego światła smartfona i aktywność na naszym przenośnym komputerze. Te dwa czynniki powodują, że umysł nie wie, kiedy ma zacząć produkować hormony, które pomagają nam wypocząć, na przykład melatoninę. I nawet jeśli idziemy spać, jak pan na YouTube nakazał, na 8 godzin, to z tych 8 umysł potrzebuje przynajmniej jedną na uspokojenie się. Niestety nasz umysł na tym poziomie działa w bardzo prymitywny sposób. Typu brak światła i aktywności zmysłów, czyli zaangażowany wzrok i dotyk w korzystanie ze smartfona, równa się spanie, a światło równa się działanie. Tego nie pokonamy. To tak silne jak samobójczy zmysł ćmy, która kręcąc bączki nad świeczką w końcu wpada w płomień. U ćmy to orientacja na najjaśniejszy obiekt na niebie, pierwotnie, na księżycu i nawigowanie względem jego położenia. Ćma jednak nie rozróżnia księżyca od świeczki. To ogień jest najjaśniejszy, więc instynktownie nawiguje, by mieć światło po swojej prawej czy lewej stronie. No i tak dochodzi do głupiego samobójstwa. Nasz umysł równie prymitywnie identyfikuje sytuację: światło, brak światła. No a czy coś można z tym zrobić? Niektóre odpowiedzi są mniej, drugie bardziej oczywiste. Zacznijmy od tych mniej oczywistych. Farmakologia, która w tym wypadku akurat może kojarzyć się bardziej z legalną narkomanią, bada wiele eksperymentalnych środków i terapii. Od antydepresantów, leków nasennych, przez leki antyzapalne, tak zwane immunosupresyjne, np. anakinra, czy dość modne pośród studentów adaptogeny, które w cudzysłowie udają legalne narkotyki. Jeśli jednak wszystko to dla Ciebie brzmi jak krzyżówka energy drinka, melisy, dopalaczy i amfetaminy, no to masz rację. Wiele z tego to chemikalia, które pomagają w jednym, ale mogą zaszkodzić w drugim i są znacząco uzależnione nie tylko od Twojej biologii, ale od stanu psychicznego. No i oczywiście często są to terapie eksperymentalne, więc jeśli cokolwiek Cię w tym pociąga, rozważ najpierw poniższe 6 zdrowych i sensownych porad. Pierwsza. Ruszaj się więcej. Ja wiem, że wystartowanie z takiego zmęczonego stanu jest najgorsze, tak jakby zostawić auto na całą zimę na parkingu, ale to najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Po pierwsze, dotlenisz organizm. Po drugie, pobudzisz hormony. Poprawisz metabolizm, a to poprawi twoją regenerację. To bezpośrednio wpływa na stany zapalne, o których mówiłem wcześniej, oraz na tempo zasypiania. Nie mówię tu o ostrej siłowni. Idź na spacer, zamiast odwozić dziecko do przedszkola, odprowadź je na piechotę. Ćwicz w domu lub w biurze. Parę przysiadów. Zobaczysz, z czym na przykład ugryźć tak zwaną kalistenikę. To nie musi kosztować pieniędzy, tylko odrobinę twojego czasu. Na moim anegdotycznym przykładzie widzę to doskonale. Jak ćwiczę, to mam ogrom energii i świetny metabolizm. Wystarczy 30 minut intensywnego basenu i już gotowe. Ruszanie jest z tego chyba najlepsze, choć wymaga stawienia czoła swoim największym, leniwym demonom. Druga rada? Zmieniaj swoje otoczenie częściej i wychodź na świeże powietrze. To paradoks, ale palacze pod tym kątem mają no trochę lepiej, mimo że się trują. Ale oni co godzinkę czy dwie wyskakują na zewnątrz, zmieniają otoczenie, lekko się pobudzają. To korzystne, oczywiście wychodzenie, nie palenie, i warto z tej rady korzystać jak tylko możemy. Trzecia rada, dieta. Oj, to jest wielki temat. Jesteś tym, co jesz, więc jak jesz śmietnik, to nie masz jak się dobrze odżywić. Jest takie brytyjskie powiedzenie, garbage in, garbage out. Co prawda dotyczy ono dokładnie przepływu wiedzy. Jeśli wchłaniasz śmietnik do głowy, to ten sam śmietnik wychodzi ci z ust. Ta sama zasada dotyczy diety, w szczególności bogatej w cukry proste. Badania jasno wskazały, że nadmiar cukrów odpowiada za stany zapalne wewnątrz organizmu. Ciągłe, niekończące się stany zapalne, które odpowiadają m.in. za tą leptynę i spadek energii. Więc cukry precz. Czwarta rada. Odstaw kawę i używki. Zobaczysz, że prawdopodobnie bez kawy nie odczujesz żadnej różnicy. Podobnie po odstawieniu mocnej herbaty. Odstaw też, jeśli możesz, papierosy. No oczywiście to jest dużo trudniejsze. Nie mówię już o alkoholu, nawet w umiarkowanych porcjach sam alkohol jest ze swojej natury trucizną, ale i cukrem, który oprócz potężnego obciążenia wątroby działa jak czysty cukier. Piąta rada. Zbadaj się na alergię. Możesz mieć jakąś alergię i nawet o tym nie wiedzieć. Nawet taka głupota jak inny proszek do prania, w którym pierzesz poszewkę i prześcieradło, może sprawić, że będziesz się źle wysypiać. To może być wszystko, od jedzenia po dany moment pylenia określonych roślin. Szósta rada. Minimalizuj stres. Okej, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Jeśli masz środowisko pracy, które wywołuje u ciebie presję albo trudny moment w związku, walczycie na przykład z partnerem lub mocno absorbujesz emocje, to nie ma jednej dobrej rady na to wszystko. Warto jednak świadomie pracować nad swoim poczuciem wartości. Szukać możliwości poza swoją stresującą pracą, czy na przykład edukacją, uczelnią. Znaleźć balans w hobby, rodzinie, podnosić swoje kwalifikacje. Stres nie minie z dnia na dzień, niestety. Ale można podjąć strategiczne kroki, by w przeciągu na przykład roku czasu pozbyć się trudnej sytuacji. Ja dokładnie tak zrobiłem. 3 lata szykowałem się do ucieczki od etatopodobnych kontraktów i w końcu znalazłem swój model działania i funkcjonowania. Te 3 lata były niewątpliwie, no, stresujące i dały mi w kość, ale wierzyłem, że z czasem urosnę do właściwych decyzji, no i to mi pomogło. Moment dobrej decyzji był dużym przełomem, ale stres jakby ręką odjął, tak o połowę mniej. Polecam. Zresztą w wielu moich animacjach mówię o stresie i o tym, jak uwolnić się z takiej niszczącej presji i niszczącego środowiska pracy. Mam nadzieję, że osoby, które tak jak ja doświadczyły tego syndromu, spróbują coś z tym zrobić. Choćby jedną z rzeczy z tej listy. No i oczywiście mam nadzieję, że lepiej zrozumiecie źródła tego chronicznego, męczącego i frustrującego syndromu. A na razie dziękuję za Twój czas. I pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.